Minęła 14.06, wobec tego najbliższą godzinę poświęcimy tematom związanym z kulturą.
Kulturalne Lubuskie.
Kulturalne Lubuskie, jak to ci co tydzień zresztą. Dzień dobry Państwu, Janusz Młyński przy mikrofonie. Witam Państwa również w imieniu Andrzeja Pijanowskiego, który realizuje dzisiejszą audycję. No i cóż, smutny to był tydzień. Odeszły od nas dwie nietuzinkowe postacie świata kultury i to nie tylko tej lokalnej. Najpierw nadeszła wiadomość o śmierci Ireneusza Krzysztofa Schmidta, poety, dramaturga, prezesa Gorzowskiego Oddziału Związku Literatów Polskich, a wczoraj rano zaskoczyła nas wszystkich wiadomość o śmierci Andrzeja Kawali, zielonogórzanina z kolei, wieloletniego dyrektora Lubuskiego Lata Filmowego. I tym dwóm osobom poświęcimy naszą dzisiejszą audycję przede wszystkim. Zagościmy także na krótko w Lubuskim Teatrze i w Muzeum Ziemi Lubuskiej, w obu instytucjach z Zielonej Góry. Jeżeli zaś chodzi o oprawę muzyczną dzisiejszego Kulturalnego Lubuskiego, z uwagi na powagę oczywiście poruszanych tematów, wydały mi się najlepsze wiersze Haliny Poświatowskiej do muzyki Janusza Radka i przez tegoż artystę zaśpiewane. Zaczynamy od wiersza pod tytułem Jak płomień. Zmarł Ireneusz Krzysztof Schmidt, poeta, dramaturg, reżyser i krytyk teatralny, prezes Gorzowskiego Oddziału Związku Literatów Polskich, laureat Lubuskiego Wawrzynu Literackiego, Nagrody Kulturalnej Prezydenta Gorzowa, Nagrody Kulturalnej Marszałka Województwa. Był odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżami Zasługi oraz srebrnym i złotym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. W 2020 roku obchodził 85. urodziny, 65-lecie pracy twórczej oraz 55-lecie członkostwa w Związku Literatów Polskich. W roku 2015 otrzymał nagrodę imienia Jarosława Iwaszkiewicza za szczególne zasługi w upowszechnianiu kultury współczesnej. Za chwilę materiał Izabeli Patek, w którym usłyszymy wypowiedź Ireneusza Krzysztofa Schmidta.
To właśnie Jarosław Iwaszkiewicz podpisał pół wieku temu legitymację członkowską Ireneusza Krzysztofa Schmidta, wstępującego do Związku Literatów Polskich. Zdaniem obecnego prezesa Związku, Marka Wawrzkiewicza, to, że Gorzowski Oddział jest jednym z najaktywniejszych w Polsce, to zasługa Ireneusza Krzysztofa Schmidta i jego żony Krystyny Kamińskiej.
Kapituła całkowicie niezależna przyznała tę nagrodę Jerkowi Schmidtowi, z czego się ogromnie ucieszyłem, ponieważ jestem pewien, iż oddział Gorzowski jest jednym z takich najbardziej aktywnych oddziałów w całej Polsce. To jest zasługa przede wszystkim Jerka i jego małżonki. To, że wydaje kilka książek poetyckich i prozatorskich w roku, to, że wydaje ten Pegas Lubuski, to, że organizuje cały szereg imprez jeszcze innych. To jest właśnie ta praca na niwie upowszechniania literatury. To są dwie, jak gdyby w każdym poecie takim na przykład, jak Ireneusz Krzysztof Schmidt, są dwie osobowości. Poeta, wtedy kiedy pisze wiersze, kiedy o tych wierszach myśli, kiedy je notuje, kiedy stara się je upowszechnić. To jest jeden człowiek. A drugi człowiek to jest ten, który nie może się wyzwolić od pasji tworzenia czegoś wokół literatury. Takim on jest poetą. Jest poetą refleksyjnym, jest poetą mądrym, jest poetą różnorodnym, bo nie obce mu jest uśmiech, ironia, autoironia, tendencje takie typu kabaretowego, ale w tym dobrym słowa znaczeniu kabaretowego. Poza tym przede wszystkim jest lirykiem.
Laureat nagrody imienia Jarosława Iwaszkiewicza uważa, że jest ona sumą jego wieloletniej twórczości.
Sumą twórczości mojej, którą zresztą w książce Odpowiedź na planie Hamleta zawarłem, odpowiadając, że trzeba być na kilku płaszczyznach, na kilku społecznych, życiowych, prywatnych, trzeba być wszędzie i zawsze obecnym. I w poezji znalazłem się w gronie wreszcie zauważonych pisarzy, poetów, chociaż żyjemy tu na prowincji. To jednak się komuś na to przydaje, to co ja robię.
Zdaniem gorzowskiej poetki Agnieszki Kopaczyńskiej-Moskaluk, Ireneusz Krzysztof Schmidt ma niezwykły wkład w kulturę polską.
Ireneusz Krzysztof Schmidt jako poeta, ale także jako animator ruchu kulturalnego, jako wydawca, jako człowiek opiekujący się młodymi twórcami, ma niezwykły wkład w kulturę polską. Wiersze Ireneusza Krzysztofa Schmidta mają w sobie pazur satyryczny, ale mają w sobie także bardzo dużo takiego erotycznego rozmachu. Kiedy patrzymy na Ireneusza Krzysztofa Schmidta, poeta dość dużego gabarytowo, zażywnego, czujemy się trochę onieśmieleni czytającego erotyki, które są bardzo śmiałe, bardzo odważne, ale także i subtelne. On perfekcyjnie umie balansować na tej cienkiej granicy, której przekroczenie grozi niesmakiem. Jemu się to przekroczenie nigdy nie zdarzyło. Te wiersze są smaczne, są inspirujące i naprawdę trudno się do nich nie uśmiechać. Ale ma też wiersze sentymentalne. Ma wiersze, które wadzą się ze światem, które zadają sobie pytania fundamentalne. I co ciekawe, Ireneusz Krzysztof Schmidt potrafi sam sobie i nam, czytelnikom, na te pytania odpowiadać.
Obchody jubileuszu Ireneusza Krzysztofa Schmidta połączone były z promocją jego najnowszej książki poetyckiej pod tytułem Odpowiedź na pytanie Hamleta. Została ona wydana przez Bibliotekę imienia Zbigniewa Herberta w Gorzowie.
Posłuchajmy raz jeszcze, jak Ireneusza Krzysztofa Schmidta wspomina poetka i dziennikarka Agnieszka Kopaczyńska-Moskaluk, która przed laty prowadziła w Bibliotece Herberta jubileuszowe spotkanie z panem Ireneuszem.
Krzysztof Ireneusz Schmidt był jedną z najbardziej witalnych, energicznych i energetycznych osób, jakie znałam, mimo swojego dojrzałego bardzo wieku. Zarażał swoim entuzjazmem, swoją stanowczością także, jeżeli chodziło o rzeczy literackie i organizacyjne. I trzeba sobie powiedzieć jedno. Gdyby nie Ireneusz Krzysztof Schmidt, w Gorzowie nie byłoby nie tylko Związku Literatów Polskich, nie byłoby środowiska literackiego, byliby autorzy piszący, byłyby poszczególne jednostki i osobowości, natomiast środowiskowo byśmy absolutnie nie istnieli. To jego upór i determinacja sprawiały, że co kwartał ukazywał się Pegas Lubuski. To dzięki pisanym przez niego wnioskom na działania kulturalne mogły ukazywać się tomiki poezji, książki, powieści, wspomnienia wydawane w ramach Biblioteki Pegasa Lubuskiego. To dzięki niemu mogli debiutować młodzi, a dojrzali artyści mogli publikować kolejne swoje książki. Ireneusz Krzysztof Schmidt był i myślę, że Gorzów bez niego to będzie już zupełnie inne miasto, także pod kątem literackim.
Ireneusza Krzysztofa Schmidta wspomina też Wanda Milewska, korespondentka Katolickiej Agencji Informacyjnej, autorka kilku książek, między innymi Artysta znaczy wiele, w której zaprezentowała sylwetki artystów i twórców związanych z regionem gorzowskim oraz publikacji pod tytułem Ameryka miła sercu.
Mało mogę powiedzieć o Ireneuszu Schmidcie, ale jednocześnie wypowiedzieć mogę bardzo dużo. Bo wielkie staje się to, dzięki czemu można przywołać miłe wspomnienia o kimś, kogo się choć trochę znało. Na myśl o Irku czuję, że się uśmiecham. Spotykałam go we wszystkich przybytkach naszej gorzowskiej kultury. W bibliotece, muzeum, filharmonii czy teatrze. Zawsze dostrzegł znajome twarze, przywitał się, porozmawiał. Był szarmancki. Pamiętam świetną zabawę na małej scenie naszego teatru. Było to wiele lat temu. Chyba obchodzono jubileusz artystyczny Teresy Lisowskiej. Pamiętam, że tańczyłam także z Irkiem, a skoro ten moment zapamiętałam, to na pewno był dobrym danserem. Także w teatrze przed wielu laty spotykałam go na posiedzeniach Stowarzyszenia Przyjaciół Teatru czy Kapituły Pierścienia Melpomeny. Z przyjemnością słuchało się profesjonalnych wypowiedzi krytyka literackiego. Najbardziej żywe wspomnienia pozostaną mi ze spotkań autorskich, które Irek prowadził w naszej pięknej gorzowskiej bibliotece, najpierw w sali kominkowej, w części zabytkowej, a potem już w nowoczesnym gmachu. Uważam, że jest to postać, która pozostawia pokoleniom miłe wspomnienia rozwoju polskiej kultury, gorzowskiej kultury. Także wielu rodzimych literatów może być wdzięcznych, że skorzystało z jego wiedzy i zaangażowania. Ja jestem mu wdzięczna za szerzenie piękna naszego ojczystego języka. Irku, spoczywaj w Bogu.
W piątek rano zaskoczyła nas wiadomość o śmierci Andrzeja Kawali, który szmat czasu, bo od lat 80. ubiegłego wieku pełnił funkcję szefa Lubuskiego Lata Filmowego w Łagowie. Od wielu lat kierował też Klubem Kultury Filmowej w Zielonej Górze. Przez wiele lat kierował także pracami Rady Programowej Radia Zachód. W tym roku Andrzej Kawala przygotowywał się do jubileuszowej 50. edycji Lubuskiego Lata Filmowego. Zmarł w wieku 68 lat. A tak Andrzeja Kawale wspomina wójt Łagowa Lubuskiego, Czesław Kalbarczyk. Materiał przygotował Artur Steciąg.
Niespodziewana informacja i powiem, że brak słów, ponieważ z panem Andrzejem Kawalą współpracujemy wiele lat, ale on związany był chyba prawie całym życiem z Łagowem. Tyle festiwali, co on tu przeprowadził i żyty z Łagowem. Jeżeli powiemy, porozmawiamy z mieszkańcami, nie tylko mieszkańcami, turystami, co to jest pan Andrzej Kawala, wszyscy kojarzą z Łagowem i wspominają bardzo pozytywnie. My jesteśmy mu naprawdę, tutaj oddajemy hołd, jesteśmy wdzięczni. Dzisiaj dla nas jest to ogromnym szokiem.
Kulturalne Lubuskie.
We wtorek 5 maja w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze odbył się finisaż wystawy Galeria Nowy Wiek 20 lat, na której swoje prace pokazało 37 artystów. Ekspozycja nie miała szczęścia, bo w parę dni po jej udostępnieniu nastąpił trzeci lockdown, a po poluzowaniu reżimu sanitarnego w tym tygodniu czasu wystarczyło tylko już na pożegnanie. Na spotkaniu zamykającym wystawę pojawiła się dość duża grupa osób stęsknionych za sztuką i artystami. O wystawie udało mi się porozmawiać z Leszkiem Kanią, jej kuratorem i dyrektorem Muzeum Ziemi Lubuskiej w jednej osobie.
Nowy Wiek generalnie był już skoncentrowany na twórczości współczesnych artystów, tworzących, żyjących. No i były to pokazy z jednej strony indywidualne, a z drugiej strony też organizowałem pokazy problemowe. Takie jak chociażby wystawa, którą zatytułowałem Muzeum w Galerii, która odnosiła się do istoty działalności tej instytucji szacownej, jaką jest muzeum. Artyści bardzo różnie podeszli do tego tematu, często w sposób ironiczny, a nawet antycypujący pewne wydarzenia, które nastąpiły po wielu, wielu latach. Myślę tutaj chociażby o pracy Marka Glinkowskiego, artysty poznańskiego, który zaprezentował w 2003 roku taką pracę przedstawiającą zamknięte drzwi do muzeum z informacją: muzeum w dniu dzisiejszym nieczynne. Jakież okazało się to prorocze, bo po tych kilkunastu latach rzeczywiście ta tabliczka przez wiele, wiele miesięcy była obowiązująca, nawet tutaj w naszym muzeum. Mało tego, inni artyści też w sposób specyficzny odnosili się do właśnie ekspozycji muzealnych i artysta w tej chwili szczeciński, Kamil Kuskowski, profesor Akademii Sztuki w tym mieście, zrobił pokaz takiej galerii, gdzie zorganizował ekspozycję kilkunastu obrazów, które były w pięknych, złoconych ramach, takich jak w szacownych muzeach obowiązują, ale w środku były właściwie kolorowe plansze. Czerwone, zielone.
Prowokacja?
Prowokacja, ale ważnym elementem tego pokazu był audioguide, a więc taki przewodnik, który też obowiązuje już w wielu, wielu muzeach, gdzie można było sobie założyć słuchawki i wysłuchać komentarza. A tam lektor, wspaniały aktor, który wynajęty został przez artystę, informował o cudach, jakie znajdują się na tych obrazach. Że mamy piękny akt, kobietę, pejzaż, martwą naturę, etc., etc. A więc, mówiąc kolokwialnie, było to wciskanie kitu takiego, co czasem muzealnicy też robią.
Czy zwiedzający nie mówili: król jest nagi?
No, coś jest na rzeczy, tak. No ale mówię, była to wystawa, która miała spory rezonans nawet w Polsce, bo tworzyło ją kilkunastu artystów związanych z różnymi ośrodkami w Polsce. No i mówię, sprawiło mi to satysfakcję, bo rzeczywiście temat muzeum jest nośny i można o nim mówić na różne sposoby.
Po tych 20 latach, jak pan ocenia tę inicjatywę? Czy była to przede wszystkim wystawa profetyczna?
Profetyczna na pewno, ponieważ jeden z artystów, Zbigniew Maciej Dowgiało, który też prawie że inaugurował działalność tego miejsca, zaprezentował taki animowany film Apokalipsa, który przedstawiał jakąś tragedię odbywającą się w takim metropolis, gdzie były olbrzymie wieżowce, drapacze chmur. które uległy jakiejś katastrofie. Z okien wyskakiwali ludzie płonący i tak dalej. I co się okazało, że parę miesięcy później takie obrazy stały się rzeczywistością, prawda? 11 września 2001 roku. A więc ta profetyczna działalność i pewne przeczucie artystom no, jest przypisane, no ale też były tam organizowane różne inne wystawy, które wpisywały się bardziej w aktualny czas. I dla mnie taką interesującą wystawą była ekspozycja Rolanda Szeferskiego, którą w 2003 zorganizowałem. Wystawa nosiła tytuł Inwentaryzacja i miała swój drugi tytuł niemiecki, niemiecko brzmiący, Bestand Aufnahme. Istota tego pokazu polegała na tym, że artysta zainteresował się tym dziedzictwem, które pozostało po dawnych mieszkańcach Grinbergu. A więc miejsca, w którym my teraz mieszkamy, w Zielonej Górze. Istota tego działania polegała na tym, że artysta wyjął z magazynów, oczywiście za zgodą i w odpowiednich takich okolicznościach związanych ze środkami ostrożności, wyjął wszystko to, co po Niemcach zostało i wypełnił nimi na podłodze dwa pomieszczenia, jakie zajmowała Galeria Nowy Wiek. I okazało się, że to proste działanie, które no, było takim wyczyszczeniem magazynów, stało się inspiracją do takiej no, potężnej dyskusji, rozmowy z udziałem historyków sztuki, historyków, socjologów właśnie o tym, tej dwunarodowości, takiego miejsca, jakim jest nasze muzeum, prawda? Że kiedyś tu byli inni mieszkańcy. My wiele eksponatów posiadamy jeszcze z Heimatmuseum, które w 1922 roku powstało w Grinbergu. I te rzeczy właściwie wszystkie przetrwały, ponieważ Zielona Góra nie została zniszczona w czasie wojny i my to posiadamy. Zresztą mało tego, możemy mówić nawet o ciągłości pewnej historycznej, bo w przyszłym roku będziemy świętować stulecie muzeum. A dlaczego? Ponieważ założyciel Muzeum w Zielonej Górze, dr Martin Klose, jeszcze przez dwa lata po wojnie, do 1947 roku, był tutaj kustoszem. A więc no, mamy, mówię, ciągłość taką personalną ludzi związanych z muzealnictwem w Zielonej Górze.
Przez 20 lat w ramach Galerii Nowy Wiek zrealizowanych zostało 95 wystaw.
Kulturalne Lubuskie.
29 maja zostaną otwarte dla publiczności przy zajętych 50% miejsc na widowni teatry, kina i sale koncertowe. W okresie z konieczności wolnym od statutowej działalności instytucje kultury, których sensem istnienia jest obcowanie z żywą publicznością, próbowały utrzymać kontakt z widownią przy pomocy internetu. Jedną z prób takiej działalności jest prowadzona od kilku miesięcy inicjatywa Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze pod nazwą Petarda Archiwizacyjna, polegająca na publikacji w mediach społecznościowych zdjęć ze starych i najczęściej zapomnianych już przedstawień. Na ten temat właśnie rozmawiałem z Joanną Stremich z działu literackiego Lubuskiego Teatru, która zajmuje się odszukiwaniem pokazywanych w sieci zdjęć w teatralnych archiwach.
Tu po pierwsze Leona Kluczkowskiego, do niedawna jeszcze patrona Lubuskiego Teatru, a teraz na śmietniku historii, a obok zdjęcie Stanisława Stula-Chebanowskiego, w latach 60. bodajże kierownika literackiego tego teatru. Petarda archiwizacyjna. Na czym polega ten projekt? Kto wpadł na pomysł tego projektu?
Pomysł narodził się w momencie, kiedy zaczęliśmy przeglądać teczki archiwalne ze spektaklami od roku 51 do 91. Przeglądaliśmy te teczki z uwagi na to, że musimy je przekazać do archiwum państwowego. I w trakcie przeglądu natknęliśmy się na bardzo wiele ciekawych informacji o starych spektaklach. Różnego rodzaju zdjęcia, projekty kostiumów, projekty scenografii, stare scenariusze, wycinki prasowe z tamtych lat. Postanowiliśmy to wykorzystać z uwagi na to, że sytuacja, jaka jest obecnie w teatrze, czyli zamknięcie, nic się po prostu nie dzieje na scenie, oprócz prób ewentualnych. Postanowiliśmy jednak zostać z widzami i jakoś zachęcić ich do pozostania z teatrem. Umieścić na naszej stronie właśnie takie stare fotografie ze spektakli, między innymi.
Spotkało się to z dużym odzewem?
Tak, jest odzew, są bardzo pozytywne komentarze w internecie. Widzowie, rodzice, dzieci, czasami osób, które współpracowały z teatrem, szukają się na niektórych zdjęciach, proszą nawet o konkretne roczniki już z naszego archiwum, żeby móc się znaleźć tam właśnie na tych fotografiach, czy na tych informacjach, które zamieszczamy.
Jakie materiały szczególną uwagę zwracają?
Zdjęcia. Przede wszystkim zdjęcia. Czasami są to ciekawe jakieś wycinki prasowe. Zdarzają się na przykład zgody z urzędów centralnych w ogóle na zagranie spektaklu, jakieś deklaracje celne na przykład z lat 60. Także są to czasami takie perełki, których normalnie już nie mamy. Już nawet takich sytuacji nie zastajemy w życiu obecnie, bo tego się po prostu nie robi.
W pewnym momencie spotkałem się z takim materiałem jak zgoda cenzury na opublikowanie z adnotacjami cenzora.
Tak, no na przykład w spektaklu Donosy rzeczywistości mieliśmy taką sytuację. Adnotacja na pierwszej stronie scenariusza dotyczyła akurat jednej ze stron, bodajże siódmej, że spektakl może być zagrany, ale z wyłączeniem konkretnego tam tekstu. I właśnie zamieściliśmy to na Facebooku i tam można było ewentualnie domyślić się, jakich słów nie należało użyć w spektaklu, do których cenzura tutaj miała uwagi.
Z jakimi kryteriami kieruje się pani, dobierając te zdjęcia, dobierając te materiały?
Niektóre teczki są ubogie, nie oszukujmy się, szczególnie te z lat 50. i 60. Czasami jest tylko parę stron scenariusza, nawet nie całe scenariusze. Brakuje czasami zeszytów teatralnych, w których najczęściej pojawiała się obsada. Jeżeli jest taki spektakl, no to wiadomo, nie jesteśmy w stanie, bo nie jesteśmy nawet w stanie w internecie czy w innych publikacjach, które posiadamy w teatrze, odnaleźć szczegółowej obsady. Żadnych informacji po prostu nie ma o spektaklu. Dlatego wybieramy takie spektakle, w których są na przykład zdjęcia, jakieś ciekawe wycinki prasowe, coś, co może zainteresować. Albo tytuły na przykład, tytuły Szekspira, jak teraz mieliśmy akurat rocznicę urodzin.
W jaki sposób identyfikujecie państwo osoby na tych zdjęciach?
Czasami udaje mi się to zrobić po kostiumach, bo niektóre projekty kostiumów są podpisane imieniem i nazwiskiem aktora. Czasami na niektórych zdjęciach, na odwrocie, zdarza się to bardzo rzadko, ale czasami też można. I jak już raz się zobaczy daną osobę, danego aktora, to już później na następnych zdjęciach z innych spektakli te osoby się powielają, to już łatwiej wtedy rozpoznać.
Czy ma pani jakieś swoje ulubione zdjęcia?
Tak, mam kilka ulubionych zdjęć. One się pojawiły również na Facebooku. Było to zdjęcie, które umieściliśmy w czasie walentynek. Szczególnie podobały mi się zdjęcia z lat 60. i 70. Bardzo fajne są zdjęcia Kochany Panie Ionesco. Jeszcze bodajże nie było ich na Facebooku, ale bardzo fajna, to jest na podstawie scenariusza Stanisława Tyma. Bardzo fajna scenografia w ogóle. Już tak się scenografii nie robi, ponieważ była zwijana na rolkach i rozwijana, przechodziło tak jakby to rozwijanie na następny element. Bardzo fajna scenografia, fajne.
Możemy zajrzeć do któregoś z tych pudeł, w których mieszczą się dokumentacje spektaklu.
Czyli tutaj mamy na przykład z 52, 51, 52 aż do 53. No i w takim pudle są teczki, które zostają u nas, czyli akurat w tym przypadku wyłącznie scenariusz.
Aha, ta teczka może nam się rozpaść w rękach.
To są lata 50. Niektóre scenariusze są jak pergamin. Boję się dotknąć, bo obawiam się, że mi się, tak jak pan mówi, rozpadnie.
A możemy mimo wszystko rozwiązać i zobaczyć, co tam jest.
Oczywiście. Jakoś tutaj się postaram to rozwinąć, żeby to później można było związać również. Nadgryziony zębem czasu.
Kartki wyblakłe.
Tak, czasami skanuję te scenariusze, ale czasami mija się z celem skanowania, bo na skanach po prostu już mało co widać.
Co tu mamy napisane? Rodzinka według Jerzego Jurandota.
Tak.
Co tu mamy? Rodzaj dokumentu. Scenariusz, program, plakat, ulotka, recenzje, fotografie, materiały prasowe. Czyli mamy tylko i wyłącznie scenariusz.
W tym przypadku akurat tylko i wyłącznie scenariusz. Są takie teczki, w których mamy i scenariusz, i program, i plakat, i są jakieś dodatkowe ulotki. Recenzje też się czasami zdarzają. Są spektakle, w których mamy po 50 fotografii na przykład ze spektaklu. A czasami są takie, jak w tym przypadku. Nie ma nic, tylko jest sam scenariusz.
Wpadł ktoś na pomysł, żeby zdigitalizować to wszystko?
Tak, my chcieliśmy to zdigitalizować, tylko po pierwsze nie ma na to za bardzo czasu. To archiwum powinno być zdane już bardzo dawno temu.
To archiwum państwowego, taka jest normalna kolej rzeczy?
Tak, ale nie zostało to zrobione i teraz troszeczkę też przeciągamy termin. Chcemy wykorzystać na tyle, na ile da się tą dokumentację, którą jeszcze posiadamy. Zbliża się 70-lecie Lubuskiego Teatru i też chcielibyśmy tą dokumentację wykorzystać.
Zaczęliśmy od wspomnienia postaci Ireneusza Krzysztofa Szmita i tym samym akcentem skończymy. Za chwilę Andrzej Pierzchała i jego cotygodniowy felieton.
Irek Szmit nie żyje. RIP. Nestor gorzowskiego środowiska literackiego miał 86 lat. W licznych nekrologach piszą poeta, prozaik, wydawca, dramaturg i krytyk. krytyk teatralny również. Ireneusz Krzysztof Schmidt, prezes Gorzowskiego Oddziału Związku Literatów Polskich, naczelny redaktor Gorzowskiego Kwartalnika Literackiego, Pegas Lubuski, niezmordowany propagator m.in. tzw. młodej twórczości poetyckiej. Dla mnie Irek, z którym od początku mojej drugiej bytności w Gorzowie, od 19 lat, na łamach i w realu, wiedliśmy przeróżne, acz kulturalne, choć nie pozbawione uszczypliwości spory, między innymi w kwestii oceny spektakli teatralnych w Gorzowskim Teatrze Osterwy, choć dalece nie tylko. I chcę to podkreślić z szacunkiem dla interlokutora. Uważnie śledząc moją kulturalno-publicystyczną radiową pracę, zgrabnie wychwytywał też krytyczne prezentacje, głównie Pegaza Lubuskiego, o czym informował czytelników w kolejnym numerze, kiedyś nawet dodając komentarz złośliwy. Nawet poezja mu nie przeszkadzała, bo to była recenzja pozytywna jak najbardziej. A propos kiedyś, przed laty, podczas rozmowy na antenie Radia Zachód na żywo, wyraził pogląd, że zielonogórskie literackie Prolibris przestało istnieć. Nie mając wiedzy, poza tą, że od ponad pół, a może nawet dłużej roku pismo się nie ukazywało, nie zaprzeczyłem, co spowodowało furiacki atak na mnie ówczesnego prezesa radia, notabene wyjątkowego medialnego ignoranta, łącznie z groźbą wyrzucenia mnie z pracy. Mimo to nie zmusiłem Irka do odwołania, przypuszczenia. Jak zwykle zgodziliśmy się na gruncie profesjonalizmu i prawa do opinii. Cóż, o zasługach Irka, na przykład w kwestii budowania środowiska literackiego wokół Oddziału Związku Literatów Polskich w Gorzowie, pewnie przeczytacie Państwo i usłyszycie w wielu mediach. Przede mną ostatnie, bodaj ważne w tej materii dzieło Irka, czyli Pod skrzydłami Pegaza, Literaci w Gorzowie, nowy almanach poetów i pisarzy, ułożony przez Ireneusza Krzysztofa Schmidta, a w nim biogram literacki, oczywiście redaktora tomu. I tu króciutki cytat. Wydał książki Kreska na twarzy, Poznań 1961, Człowiek, Ziemia i Morze, Warszawa 1964, List z Zimy, Warszawa 1966, Tata Mafiata, Szczecin 1989, Spoza Milczenia, Gorzów 1999, Ludzkie Pojęcie, Gorzów 2005, książka nagrodzona Lubuskim Wawrzynem Literackim, Grzeszne Rzemiosło, Wiersze Miłosne 1955-2009, Gorzów 2009, Czerwone Korale, Gorzów 2013, Poematy, Gorzów 2014, Odpowiedź na pytanie Hamleta, Gorzów 2016, uhonorowaną dyplomem Wawrzynu Literackiego za całokształt twórczości i powtórzoną drugim wydaniem w 2018 roku. Poza literaturą piękną wydał Leksykon Plastyki Gorzowskiej 2001 wspólnie z żoną Krystyną Kamińską, album pod tytułem Byliśmy w teatrze, zawierający eseje, felietony, recenzje oraz fotografie aktorów i spektakli Państwowego Teatru Dramatycznego imienia Juliusza Osterwy w Gorzowie. Ekskluzywne wydanie na 60-lecie działalności tej placówki w Gorzowie, 10 lat później uaktualnione i powtórzone na 70-lecie. I to tyle w telegraficznym, bodaj, skrócie. Żegnaj, Irku. Świeć Panie nad jego duszą.
I to wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa dzisiaj. Andrzej Pijanowski i Janusz Muński. Dziękujemy Państwu za uwagę. Do usłyszenia za tydzień.